pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Życzkewski, kłaniam się, a w studio przy mikrofonach Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się panu redaktorowi.
Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Jest z nami Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
Nowa Lewica.
Tak, Nowa Lewica, ale ciągle Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dobrze, ale to się zmieni formuła, z SLD przestanie istnieć w pewnym momencie? Zostanie...
Nie, no będzie to rozwiązanie znane z Europy, czyli będą dwie frakcje. Jedna frakcja to SLD, druga frakcja to Wiosna.
Rozumiem.
I będziemy wspólnie działać dla dobra Polski.
Dobrze, czyli to nie tak, że Znaczek i Sztandar wyprowadzić.
Nie, absolutnie nie.
Dobrze. To mamy jeszcze oczywiście Arkadiusza Dąbrowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panu.
I jest z nami Eneasz Gawora, który reprezentuje Konfederację.
Dzień dobry.
A pan Eneasz jest z Ruchu Narodowego.
Nie, od Korwina.
Pan jest od Korwina.
Od Korwina.
No bo to ze względów takich statystycznych też musimy odnotować. Tak. Dobrze, czy jest czujność operacyjna zachowana? Szanowni panowie, szanowni państwo, no trochę nas nie było, bo taka przerwa, chciałem powiedzieć, zimowa, ale jak się patrzy za okno, to może zatrzymajmy się na tym, że feryjna. No a tu już kolejny tydzień przynosi kolejne fakty i wydarzenia. Możemy odnotować jeden fakt, myślę, bezsprzecznie, oficjalny start kampanii prezydenckiej. Ta kampania rozpoczyna się, kandydaci zaczynają nabierać, a może już nabrali wiatr w żagle i zachęcają swoich stronników do tego, by pamiętali o nich 10 maja, bo 10 maja wybory prezydenckie. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość, dziś o godzinie 12.
Nie będę.
No pana nie będzie, bo pan jest tutaj, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale wiemy, że także z Zielonej Góry działacze Prawa i Sprawiedliwości wyjechali, by uczestniczyć w konwencji Prawa i Sprawiedliwości, w oficjalnej, także rozpoczynającej konwencji prezydenckiej Andrzeja Dudy.
Tak jest. No w sumie było już to wiadomo od wielu, wielu tygodni, miesięcy, że pan Andrzej Duda będzie naszym kandydatem. Myślę, że to jest dobra decyzja, i bo praktycznie co wiemy o Andrzeju Dudzie, jeżeli poza tym, że powiedzmy, mamy 4 lata, 5 lat jego już prezydentury i powiedzmy bardzo konkretnych i decyzji, i myślę, że sporo osiągnięć, przede wszystkim na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim no, różni się tym od pozostałych kandydatów, że on kandyduje na ostatnią swoją kadencję, a każdy z kandydatów pozostałych, no to praktycznie jakby no ma jeszcze przed sobą jakby no wybór, ewentualnie następną kadencję. Także jest to jakaś zasadnicza różnica i to jego doświadczenie myślę, że będzie procentowało. To jest bardzo dobra. Myślę, że najlepsza kandydatura w tym momencie, którą, tak powiem, Polacy mają przed sobą. Jeżeli taką ogólną charakterystykę, że tak powiem, kampanii wyborczej i naszych kandydatów, to powiem tak, że jaka partia, taki kandydat. I ja się w sumie cieszę z jednego faktu, takiego podstawowego, że mamy pełne spektrum osób reprezentujących poglądy od lewicy do prawicy, także tu różne odcienie i barwy po prostu tego
następują. Musi pan też uczciwie zaznaczyć, tak, że o czym mówi Andrzej Duda, że nie, że, czy jego sztab, czy zaplecze z Pałacu Prezydenckiego, że on nie jest kandydatem wystawionym przez partie polityczne w przeciwieństwie do innych. Oczywiście z oczywistym poparciem Prawa i Sprawiedliwości, ale od strony formalnej, jako
zgadzam się z panem redaktorem, ale proszę państwa, właśnie to, że on będzie już kandydował do ostatniej swojej kadencji, powoduje, że on może, że tak powiem, swoje relacje z partią zdecydowanie bardziej poluzować. I może być bardziej, jak to się mówi, takim już prezydentem dla wszystkich Polaków,
wyrwać
bardziej niż przy pierwszej kandydacie.
Tak.
Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. A partia nasza praktycznie nie ma innego kandydata i tylko na niego wskazujemy. Także to jest istotny element.
Jeśli wierzyć sondażom, to główną kontrkandydatką prezydenta Andrzeja Dudy jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która również rozpoczęła kampanię. Marcin Pabierowski, zaprzyjaźniony z szefem sztabu Bartoszem Arłukowiczem, więc chyba informacje z pierwszej ręki będą dotyczące pomysłu na kampanię, także hasła, które wczoraj zostało ogłoszone, prawdziwa prezydent.
Pewna przyszłość i myślę, że to odzwierciedla postawę i charakter pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo potrzebujemy prezydenta po pierwsze samodzielnego, bo tu mam już deklarację, że pan prezydent Duda chce się wyrwać pod prezesa ręki. My tak, my no, jako
właśnie
platforma,
wejdę w słowo,
jako koalicja,
tylko bo to Bartosz Arłukowicz nie jako, pozwala zadawać pytań,
jako
mówić
jako koalicja obywatelska mamy kandydatkę sprawdzoną, mamy kandydatkę doświadczoną. Faktycznie wczoraj był oficjalny taki start sztabu, pokazanie hasła wyborczego.
Nie wiem, jest... dlaczego nie było pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Ja szybko się odniosę, że tak. Chciałem to znaczyć, że już tydzień temu myśmy tutaj w Zielonej Górze w województwie lubuskim zawiązali takie sztaby sympatyków, działaczy koalicji obywatelskiej i zbieramy podpisy i powiem, że jest bardzo duży odzew, bardzo duża mobilizacja. Myślę, że tu Bartek Arłukowicz prowadził naprawdę dużą dynamikę w tą kampanię wyborczą i widać, że się chce. Jestem bardzo zbudowany i nawet już niektóre sondaże pokazywały w Polsce pierwsze miejsce pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Myślę, że to jest naprawdę realny, mocny, skuteczny kandydat na prezydenta Polski.
W Świdnicy natomiast dziś konwencja wyborcza kandydata Nowej Lewicy, pana Roberta Biedronia, więc Piotr Tykwiński z entuzjazmem i uśmiechem na ustach będzie zachwalał teraz kandydata Lewicy.
Tak, oczywiście, że będę zachwalał, a ten uśmiech wynika z dwóch rzeczy. No, po pierwsze dlatego, że mamy dobrego kandydata na prezydenta, a po drugie dlatego, że nie spodziewałem się, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości powie jasno i wyraźnie na antenie, że do tej pory prezydent kraju był zależny od partii, od PiSu. No, tego się nie spodziewałem, ale rzeczywiście brawo, wreszcie jakaś otwartość i szczera wypowiedź. Natomiast wracając do kandydata lewicy i lewicowej części Polski na prezydenta, to rzeczywiście wydaje się, że to człowiek zdecydowany, człowiek, który pokazał, jak zarządzać odpowiednio organizmem. No, pokazał to w Słupsku, tak, robiąc rzeczywiście duże i dobre zmiany w tym mieście. Myślę, że hasła, o których się mówi w tej chwili, o których pan Biedroń mówi, że będzie dążył do tego, żeby Polska była krajem świeckim, żeby nastąpił wyraźny rozdział Kościoła od państwa. W Słupsku się to udało przeprowadzić bardzo dobrze, więc pokazał, jak to robić, pokazał, że można to robić.
Jak rozdzielił państwo od Kościoła w Słupsku?
Ja przypomnę Robert państwu, że Robert Biedroń, będąc prezydentem Słupska, doprowadził do wyprowadzenia symboli religijnych z ratusza. Zrobił to z poszanowaniem wszystkich uczuć religijnych osób, które mogłyby się poczuć urażone. Te wszystkie symbole, obrazy, krzyż zostały przeniesione w miejsce, gdzie powinny być, czyli do kościoła. Nie, to był tylko przykład.
Kto przenosił?
Natomiast...
Kto przenosił? Przepraszam.
Robert Biedroń.
Aha, no to świętokradztwo.
Natomiast... Nie, to nie było świętokradztwo. Natomiast również to, że to kandydat znający rzeczywiście i biegle posługujący się kilkoma językami...
To stan wojenny.
To nie był stan wojenny.
Usuwanie krzyży. Byłem świadkiem, jak usuwano krzyży z kościołów po wprowadzeniu stanu wojennego. Przepraszam. Usuwanie krzyży z klas szkolnych podczas stanu wojennego. I to jest jawne świętokradztwo z nawiązaniem tamtego faktu.
A wszyscy byliśmy świadkiem, jak nielegalnie w nocy zawieszano krzyż w Sejmie.
Marek Budniak jakby sugeruje, że tutaj kandydat lewicy nawiązuje do tej tradycji, jak rozumiem. Tak?
No, myślę, że to nieuprawnione porównanie, ale oczywiście mieszczące się w ramach walki politycznej.
A gdzie te krzyże teraz obecnie, panie?
W kościele.
Ale co one robią tam w kościele? Jak to jest
wiszą,
właśnie? Ale w jakim miejscu? Nie, to jest bardzo istotne.
Nie, dobrze.
To jest bardzo istotne.
Przepraszam.
Porozmawiamy o tym poza anteną.
Ja myślę, że ten temat
przy ołtarzu, czy przy przedsionku, gdzie one wiszą w kościele?
Natomiast wracając do naszego kandydata, to człowiek młody, to człowiek sukcesu, dynamiki i człowiek, który potrafił zjednoczyć lewicową część elektoratu i społeczeństwa.
Również przedstawiciel drużyny Kosiniaka, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat ludowców. Bo teraz tak, jeśli tak z pamięci, sondaże sobie przypomnę, to tak na pierwszym jest Andrzej Duda, na drugim jest Małgorzata Kidawa-Błońska.
To nie jest Kidawa-Błońska już na pierwszym.
Ale to jakiś sondaż.
Dziękuję, Marku, że to wspominasz.
Dobrze.
Tak, są sondaże, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest pierwsza.
To może o sondażach za chwilę, ale teraz mamy sytuację, w której na trzecim miejscu jest przedstawiciel albo lewicy, albo telewizji komercyjnej. Natomiast na czwartym czy piątym miejscu pojawia się kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego i tutaj Arkadiusz Dąbrowski powie o tym, jak Władysław Kosiniak-Kamysz chce przeskoczyć, jak rozumiem, Małgorzatę Kidawę-Błońską i wskoczyć do drugiej tury z prezydentem Andrzejem Dudą, bo chyba na pierwszą turę to żaden z kandydatów opozycji nie ma szans.
Panie redaktorze, jaką telewizję komercyjną ma pan na myśli? Jakiego kandydata w telewizji komercyjnej?
TVN, dobrze, powiem to. Przeszło mi przez usta. Bardzo proszę. A pan sobie teraz to rozkmini, o co chodzi. Arkadiusz Dąbrowski.
Szanowni państwo, nie zamierzam odnosić się do innych kandydatów, krytykować. Ja zamierzam w tej kampanii wyborczej namawiać do głosowania właśnie na Władka Kosiniaka-Kamysza. Przede wszystkim dlatego, że to jest jedyny kandydat, który jest szefem partii, a to oznacza, że nie ma nad nim żadnej osoby, która będzie decydowała o sprawach ważnych dla Polski, bo to on stoi z silnym poparciem, silnym mandatem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast komitet Władysława Kosiniaka-Kamysza to jest komitet wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza. On oficjalnie nie startuje jako jakby pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Czyli też bezpartyjny.
Nie jest bezpartyjny. To pokazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe otwiera się także na nowe społeczności, tak samo jak mamy ten alias z Kukizem. I wiadomym jest, że rozmawiamy także z innymi grupami społecznymi. Nie chcemy, żeby kandydatura prezydenta kojarzyła się z barwami politycznymi, bo to pokazuje właśnie poprzednie wybory, jeszcze poprzednie wybory.
Albo Rzeczpospolitą Ludową, jak tam na jakimś spotkaniu.
Tak, to się po prostu źle kojarzy. Prezydent,
z ludowcem
prezydent powinien kojarzyć się z tym, że jest po prostu prezydentem wszystkich Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, ja nie przykładam nigdy w ogóle żadnej wiary w sondaże przede wszystkim, a druga sprawa, że gdybyśmy jakby sugerowali się sondażami, to nie byłoby sensu w ogóle kandydować, tak? No bo jeżeli sondaż jest publikowany i daje danemu kandydatowi niewielkie poparcie, to tak jakby to, co mamy teraz, złożyć broń, no dobra, nic się nie stało, tak? Natomiast kwestia jest tego typu, że przypomnijmy sobie także poprzednie wybory, tak? Mówiono przecież jakby, że Bronisław Komorowski, żeby przegrać, musiałby pod wpływem alkoholu potrącić ciężarną zakonnicę na pasach, tak? Tak by w obiegu się mówiło, że wszyscy byli
nie,
pewni.
Nie, to Michnik tak powiedział.
Michnik, ale to było oczywiście powtarzane, natomiast kwestia jest tego typu, że po prostu Bronisław Komorowski te wybory przegrał, tak? I nikt w to na początku kampanii nie wierzył. Tak samo ja wierzę po prostu w to, że mimo tego, że sondaże dają naszemu kandydatowi dzisiaj niewielkie poparcie, to właśnie po to jest kampania wyborcza, a po to są spotkania z mieszkańcami, z Polakami, aby przekonywać właśnie do danej kandydatury i ja wierzę właśnie w sukces wyborczy Władka Kosiniaka.
Eneasz Gawora, kiedy pana przedstawiłem i pomyliłem z Ruchem Narodowym, to mnie pan tak zmroził spojrzeniem i powiedział, nie jestem korwinowcem. To teraz w kontekście tego, że korwinowcy przegrali prawybory przecież w Konfederacji i Ruch Narodowy zwyciężył, przedstawiając swojego kandydata Krzysztofa Bosaka, to zastanawiam się, jak będzie pan przekonywał do tegoż kandydata właśnie w wyborach prezydenckich. Czy tutaj nie ma problemu i po prostu wszyscy pracujecie na zwycięstwo?
Nie ma, panie redaktorze, żadnego problemu.
Ale padały tam ostre słowa i jakieś takie polemiki.
Paradoks polega na tym, że partia posądzana o najmniejszy entuzjazm do demokracji, czyli Konfederacja, przeprowadziła jako jedyna najbardziej demokratyczne prawybory i w związku z tym my już jesteśmy tak naprawdę po 16 zjazdach krajowych. Byliśmy w 16 największych miastach Polski, gdzie każdy z naszych kandydatów w prawyborach mógł zaprezentować swoją wizję. Każdy mógł się na te prawybory zapisać, wziąć udział. I akurat wybrany kandydat nasz, Krzysztof Bosak, jest emanacją woli naszych wyborców. Czyli my z tym nie dyskutujemy, my się na to nie obrażamy, nie uważamy to za żadną porażkę, wręcz przeciwnie, cieszymy się, że u nas nie ma kandydata z nadania, który ma, nie wiem, dobre układy z prezesem, czy jest jakimś jego kolegą i tak dalej. U nas jest po prostu osoba, którą wybrało społeczeństwo. Jest to, oczywiście, no nie będę tutaj się skupiał na, jak poprzednicy, na zachwalaniu, wiadomo, każda sroka swój ogon chwali, czyli wiadomo, młody, wykształcony i tak dalej. Natomiast
nie wiem, kto tam stuka w mikrofon.
Ale natomiast tak, też jest, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ja mam nadzieję, że ta kampania nie będzie tak odbierana poprzez względy personalne i tak jak to zazwyczaj niestety w polityce jest w takich wyborach, czyli poprzez jakieś takie emocjonalne wybory, tak? Bo jeśli spojrzymy na to merytorycznie, odchodząc od tego, czy dany kandydat jest kawalerem, czy ma kota, czy ma prawo jazdy, czy nie ma prawa jazdy, albo czy mi się jego krawat podoba, czy tańczy disco polo na scenie, to jeśli spojrzymy merytorycznie, to to jest jedyny kandydat, który będzie reprezentował tą część społeczeństwa, która jest przeciwko podnoszeniu podatków, przeciwko socjalizmowi i tak dalej. Ponieważ jak spojrzymy na debaty ostatnie w Sejmie, to to jest tylko licytacja pomiędzy tym, że PiS proponuje jakąś płacę minimalną, a cała reszta krytykuje, że powinna być ona większa. PiS proponuje jakieś kolejne daniny, podatki, reszta postuluje, że to powinno być jeszcze większa, czy jeszcze większe wydatki z budżetu. Także tak naprawdę dzisiaj podział jest taki, tylko Konfederacja jest po stronie wolnego rynku i obniżania, że tak powiem, obciążenia obywatela państwowymi daninami, a cała reszta licytuje się, chcąc kupić głosy wyborców za ich własne pieniądze.
Najważniejszego z punktu widzenia rozgłośni radiowej, w której pan się znajduje, że to jest jedyny kandydat, który pochodzi z Zielonej Góry.
No, oczywiście. No,
nie musiałby pan całego tego wywodu robić tutaj. No.
Ale ja nie wiem, czy to akurat właśnie powinno decydować, nawiązując do mojej
wypowiedzi. Lokalnymi, chociaż
czy,
oczywiście.
Czy powinna być merytoryka, czy powinny być właśnie takie jakieś tam osobiste.
To jest oczywiście w nawiasie. Marek Budniak zgłasza się, ale ja już zadam drugie pytanie dotyczące kampanii, dotyczące języka kampanii i tego, czy to, o czym powiedział Eneasz Gawora, czyli o tym, że można wyłączyć emocje, wyłączyć te wszystkie didaskalia polityczne i taki wybór podjąć, czy jednak będziemy skazani na to, że będziemy tutaj wstrząsani różnego rodzaju wydarzeniami, a przecież panowie również dzisiaj poza anteną
polityka to
dyskutowali.
Emocje.
No więc właśnie. Marek Budniak, bardzo znaczy, proszę.
Mam uwagę do kolegi, bo zgadzam się z tym wywodem tutaj z Konfederacji. Pierwszy raz się widzimy, więc i z całym szacunkiem tego wszystko powiedział, ale jedna uwaga. Państwo mówicie o tych podatkach, a nie zauważyliście podstawowej kwestii, która dotyczy praktycznie zdecydowanej większości Polaków. My im obniżyliśmy podatek PIT z 18 na 17.
Punkt
18 na 17. I to szkoda, że to zabrakło, jeżeli chodzi o rzetelność dyskusji. A resztę to się zgadzam z panem. Teraz jeszcze dotyczy
no właśnie,
tej partyjności naszego
ale
kandydata i bezpartyjności
emocje,
wszystkich
mieliśmy, nie, przepraszam.
Ale to jest trochę na emocjach. Więc proszę państwa, jeżeli w dalszym ciągu będę podkreślał, że jedynym kandydatem, który naprawdę może być teraz bezpartyjny, jest Andrzej Duda. Wszyscy pozostali niestety, a najbardziej niestety pani Kidawa-Błońska będzie uzależniona i będzie po prostu chodziła tak, jak partia, że tak powiem, zażyczy, bo nie jest w stanie, nie ma kompletnie żadnego jakiegoś swojego własnego zaplecza.
Komentarz Marka Budniaka,
to taka jest prawda.
Wydarzenia w Pucku, uroczystość
zaślubin. To jest właśnie ta cała emocjonalność, która nam towarzyszy. Bardzo się oboje.
Z morzem, no i te krzyki, które zwolennicy kandydatki Platformy Obywatelskiej
jeżeli
podnosili.
Pan redaktor by mnie zapytał, jak charakteryzuje tą kampanię, która dotychczas jakby miała miejsce, to po prostu jestem przerażony i mam nadzieję, że jest to jakiś falstart w tej chwili i że troszeczkę, że tak powiem, wszyscy zreflektują, bo każda ze stron potrafi być bardzo emocjonalna. Jeżeli mamy iść w tą, że tak powiem, narrację albo po prostu w taki scenariusz, no to szykuje nam się porządna wojna i kto z tej wojny wyjdzie, no policzmy sobie po prostu, jakie mamy zaplecza, nie? Chyba nie tego chcemy w Polsce i tu apeluję po prostu do wszystkich bojówek, które się już przygotowały, do wszystkich samochodów właściwie oklejonych, przygotowanych po to, żeby się nawzajem tylko ranić i po prostu dokopywać sobie. Puck jest po prostu pewnym symbolem i skończmy na Pucku i żeby pani Kidawa-Błońska później nie miała, że tak powiem, okazji do zakłamywania sama siebie dalej.
Marcin Babierowski. I pytanie do pana o te emocje właśnie.
Ja tylko się wrócę, bo po prostu dostaję jakiś niezrozumiałych tutaj argumentów obniżenie podatków. Może pan wspomni, panie Marku, że ZUS dla małych przedsiębiorców idzie do góry ponad 1400 zł, tak? To jest dramatycznie dobije małe i średnie firmy. Na tym się opiera gospodarka polska na tych. To proszę nie mówić, że obniżyliście podatki.
Było ad vocem w sprawie
i dziura budżetowa w Zielonej Górze
finansów,
z 50 milionów przed
proszę was. O emocjach i o polityce.
To jest skandal po prostu. Jeśli chodzi o emocje, no to myślę, że ta 5 lat prezentury pana Dudy podzieliło Polaków. Była część Polaków wyzywana od gorszego sortu, była dzielona, niepełnosprawni byli źli.
Prezydent coś takiego powiedział.
Andrzej Duda, to są Andrzeja Duda.
Przyglądał się biernie takiej narracji i to wzbudzało te emocje. Ja myślę, że to jest kampania wyborcza i ona będzie zawsze tutaj podyktowana jakimiś emocjami, takimi zachowaniami, okrzykami, ale myślę, że należy to wspomnieć, to co PiS robił przecież w 2014 roku, bucząc na profesora Bartoszewskiego, zagłuszając, hejtując. To narastało latami. I ale tutaj
dobrze mówi pan o tym, żeby to
wina tej retoryki.
Żeby usprawiedliwić zwolenników Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?
Nie. To jest kampania wyborcza, tak? Mhm. Są emocje, pojawiają się argumenty.
Ale to są też uroczystości państwowe.
Przygotowujemy. Tak naprawdę. Jesteśmy za to odpowiedzialni.
To jest
jeżeli
wina.
Tworzycie tutaj w Zielonej Górze, w Zielonej Górze tworzycie grupę, to miejcie kontrolę nad wszystkim. I o to apeluję, proszę.
To jest wina 5 lat dzielenia Polaków, po prostu. Dobrze. Polaków.
To jest wciskanie nam po prostu pewnej narracji, którą całkowicie nie zgadzam.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, jego ogląd na tę emocjonalną stronę.
Tak, to również emocjonalnie, bo tak jak powiedziałem, polityka to emocje, ale jeśli z trybuny sejmowej ktoś nazwał mnie zdradziecką mordą i parę milionów Polaków, to
pan
proszę
poczuł,
się
to
nie
było
dziwić.
Do pana?
To było również do mnie.
Pan poczuł, że to jest do
tak,
pana?
Poczułem osobiście, że to jest do mnie.
To mnie pan zaskoczył.
I do paru milionów Polaków. Jeśli tak się to zaczęło, jeśli wcześniej mówiło się do ludzi na ulicy z pieprza i dziadu, jeśli taki język wprowadzono do polityki i ten język wprowadził PiS, to kto... kto sieje wiatr, ten burzę zbiera.
Ale można powiedzieć,
niestety tak jest.
Nie, bo to jest pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura?
Oczywiście, oczywiście.
Natomiast pozwolił Januszowi Palikotowi robić, co robić i zaostrzyć dyskurs polityczny, to też jest pytanie.
Jeżeli w tej chwili obraźliwe gesty posłanka PiS-u pokazuje i potem kłamie swojemu prezesowi, że oczy poprawiała, czy poprawiała sobie coś tam przy włosach, no to, ale nie będziemy sobie wytykać. Natomiast rzecz polega na tym, że kultura, powinniśmy wrócić do kultury politycznej na pewno.
Trzeba i na pewno przerwać to szaleństwo.
Tak, trzeba przerwać to szaleństwo, bo dojdziemy do rzeczy, gdzie zaczniemy sobie robić krzywdę fizyczną wręcz, a to nie o to chodzi.
Były też takie niestety
przypadki. Emocje muszą mieć pewne granice
i będziemy to mieli.
I na pewno gdzieś poziom tej emocji musi być zachowany. Natomiast ja nie dziwię się temu, że w Pucku ludzie tak krzyczeli, bo połowa kraju tak krzyczy. Na tego prezydenta, który podpisuje wszystko, co mu się podsuwa. Nie przesadziłem.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czym ten prezydent taki, tak społeczeństwo krzywdzi swoim podpisami?
Nie chciałbym sobie uprawiać reklamy, ale jest
trafi
taki...
Dobrze, przepraszam, ale teraz przedstawiciel ludowców.
Jest taki kabaret z 2018 roku, kabaretu Neonówka, Wigilia Polaków. Zachęcam wszystkich państwa do oglądnięcia tego kabaretu. Jest znakomity i w pewnym momencie człowiek zastanawia się, czy to jest kabaret, czy to jest rzeczywistość, bo jest tak realny po prostu. Natomiast ja też jestem przerażony kierunkiem, w którym zmierza polska polityka i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o polski Sejm, to złamanie wszelkich zasad polskiego Sejmu nastąpiło wraz z kroczeniem ruchu Palikota do Sejmu, bo wtedy właśnie z trybuny sejmowej zaczęły padać takie dosyć niecenzuralne słowa.
A na konferencjach prasowych pojawiały się różnego rodzaju akcesoria.
Tak, natomiast kwestia...
przy drodze mieliśmy pucz.
Jeżeli chodzi tutaj o lokalne konferencje. Tak. Natomiast oczywiście wtedy właśnie po raz pierwszy złamano pewne jakby takie normy, standardy Sejmu.
Koledze, całkowicie zgadzam się, ale jeszcze chcę przypomnieć Andrzeja Lepera, który po prostu jest naprawdę klasykiem tutaj.
Jest klasykiem, który jakby podziwiam. Powiem szczerze, że jako student byłem tylko raz na spotkaniu z politykiem i to było właśnie spotkanie z Andrzejem Leperem. Mieszkałem wtedy w Szczecinie i bardzo miło to spotkanie wspominam.
To był rok 2001.
Natomiast kwestia jest...
Wtedy na konferencji
Andrzej Leper jest jakby książkowym przykładem, jak można na jakby odpowiednio prowadząc PR zbudować pozycję, bo tak naprawdę przecież za tym nic nie szło. Ludzie głosowali po prostu za tymi hasłami, które głosił, a tak naprawdę żadnych, jakby to się nie przeradzało na jakieś wymierne czyny. Natomiast wracając tutaj do polityki, myślę, że ryba psuje się od głowy, tak? Ten przykład, ta narracja sejmowa przenosi się po prostu na ulicę. Jeżeli my, Polacy, widzimy po prostu, na jakim poziomie jest teraz ta rozmowa polityczna, tak samo rozmawiamy między sobą, tak samo rozmawiamy w rodzinach. Ja sobie nie przypominam, żeby po prostu rodziny były tak skłócone. Często właśnie z racji wykonywanego zawodu jestem na obszarach wiejskich. Tam po prostu przyjaciele, sąsiedzi, którzy 40-50 lat razem grylowali, dzisiaj,
panowie,
ze sobą...
sami swoi.
dzisiaj ze sobą nie rozmawiają. Polacy się po prostu podzielili, trzeba te szaleństwo powstrzymać i oczywiście apeluję tutaj do wszystkich jakby Polaków i wszystkich tych rządzących, żeby po prostu zaprzestać takiego języka i tych gestów wszystkich, które których ostatnio jesteśmy
świadkami. I Eneasz Gawora przysłuchiwał się temu wszystkiemu. I co? To wróćmy do tych emocji.
No więc właśnie, nawiązując do mojej pierwszej wypowiedzi, ubolewam nad tym, że tak jest i mam nadzieję, że to się zmieni i że nasz kandydat także zasłynie, tak jak już zasłynął w kampanii, w debatach swoich merytorycznie w kampanii parlamentarnej.
Panie Eneaszu, przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest oczywiście takie myślenie życzeniowe, ale także środowisko...
Ale zabiera mi pan czas. Konfederacji... Tak, panu Marianowi zawsze zabieracie.
Tak jest, tak jest, bo niestety, ale do brzegu. Pana środowisko tak. Też również jest palcami wytykane i wskazywane tak. Jako te, które... chodzi po ulicach, sieje nienawiść i
no to są właśnie z flagami. Takie fałszywe mity.
I też to jest przedmiotem jakichś tutaj, prawda, takich politycznych czy napięć, czy dyskusji.
Ale to są właśnie fałszywe mity, bo jak się spojrzy, jakie inicjatywy podejmuje koło poselskie Konfederacji, czy jakie są nasze postulaty, to ja tutaj właśnie ze śmiechem się troszkę przysłuchuję, jak jest dyskusja pana Tykwińskiego na przykład o tym, że wielkim sukcesem Roberta Biedronia było wyjęcie krzyży, tak, z jakiejś instytucji. My się skupmy może na parametrach gospodarczych, na to, żeby Polakom się żyło lepiej, żeby przedsiębiorcy w tym kraju mieli jakieś ułatwienia, a nie ciągle byli traktowani jako zło konieczne, bo niestety, ale taka jest prawda. Ludziom się dzisiaj mydli oczy różnymi tematami zastępczymi, a po cichutku szykuje się kolejny skok na pieniądze z OFE, gdzie już raz 160 miliardów nam z tego OFE zabrano za czasów znanego rudego premiera, natomiast teraz kolejne 160 miliardów czy 162 ma być znowu, że tak powiem, zabrane. I o tym się nie mówi, że 30 tysięcy złotych kary ma być dla przedsiębiorcy, który będzie zniechęcał swoich pracowników do zapisywania się do PPK, że po prostu... podpisywaliśmy sami umowy z OFE i braliśmy na siebie ryzyko, a teraz bez naszej zgody pieniądze
właśnie, że również ma emocje, że jednak
będą
nie
nam
taki,
zabrane. Tak, ale tak, ja mówię o istotnych tak, rzeczach, dobrze, o pieniądzach, które
I
są
tych emocjach
przez
można
Polaków wypracowywane.
Nie można, dobrze. Nie można, ale ad vocem, jeśli można, tak? Rozdział Kościoła od państwa to są podstawy funkcjonowania nowoczesnego świeckiego państwa. Ja podałem to jako przykład, ale żeby była pełna zgoda z panem Eneaszem, tak? No. Gospodarka rzeczywiście jest najważniejsza.
Dobrze, gospodarka jest najważniejsza i dlatego wszyscy panowie z satysfakcją przyjęliście informację o tym, że mamy po raz pierwszy zrównoważony budżet, to znaczy państwo tyle samo ma przychodów, co wydatków, czyli marzenie pana Leszka Balcerowicza ziściło się. Jak rozumiem, w tej chwili panowie z uśmiechem skwitujecie, że finanse państwa w 2020 roku to jest to, do czego dążyliśmy. Marcin Pabierowski.
Zrównoważony to jest jakiś mit tak naprawdę z tym zrównoważeniem, to widać po inflacji.
Tabelka w Excelu nie kłamie.
Widać, no tabelki świetnie pan Morawiecki robi, no to trzeba mu przyznać. I te prezentacje multimedialne. To jest jakaś fikcja tak naprawdę, te 13 emerytury
to finansowane z funduszu. To kiedy przekonamy, że to była fikcja?
To już widać po podwyżkach, to już widać po wzroście cen energii, to widać po obłożeniu przedsiębiorców podatkami, że tych pieniędzy nie ma. Wspomniałem, podwyższony ZUS, to jest wypychanie po prostu młodych ludzi z rynku i te obniżki fikcyjne podatku, to co wspominał pan Marek Budnia, to w tym przypadku nic nie
z 18 na 17 to jest konkret.
Niech pan założy firmę, niech pan zapłaci ZUS, prawie 1500 chyba płaci inne podatki, wzrosty cen energii, 12 tysięcy stron maszynopisu, w 2019 roku w jednym półroczu wyprodukowano prawa. Nie pan zrobi umowę o dzieło, która się teraz składa z 4 czy 5 stron, do tego trzeba mieć księgową, kiedyś człowiek to sam robił. To więc wzrost utrudnień dla firm małych, średnich, dla prowadzenia działalności gospodarczej po prostu jest dramatyczny. Wzrosty cen energii, tak? To wszystko wpływa na to, że ta gospodarka po prostu się wywróci.
Zaraz się wywróci. Dobrze. Mówicie państwo o tym od początku chyba 2015 roku. Natomiast już na zdrowy rozum ktoś nas słucha w tym momencie. Dajmy na to mieszkaniec ulicy Ptasiej, żeby tak ulokalnić tutaj, który jest emerytem i który dowiedział się, że 13. emerytura jest wpisana już na stałe w program świadczeń i myśli sobie, halo, no 500+, tu 13 emerytura, no z tymi finansami państwa nie może być tak najgorzej, skoro te wszystkie świadczenia do nas trafiają i tutaj zostało podjęte, Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, no lewica musi być zadowolona z tego, że pieniądze trafiają do emerytów, bo przecież to jest wasz elektorat.
Oczywiście.
Nie to tylko, jak głosowaliście?
Nie tylko emeryci to nasz elektorat, natomiast dotknął pan bardzo ważnej kwestii, bo opieka socjalna to coś, co w Unii Europejskiej jest podstawą, a pomysł został zaczerpnięty z innych krajów, gdzie od dawna takie świadczenia są realizowane, a wobec tych jednych z najniższych w Europie świadczeń emerytalnych, jakie są w Polsce, to dobrze, że wreszcie coś zrobiono, natomiast osobną kwestią.
I zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość, natomiast nie zrobił tego SLD, kiedy rządziło, nie zrobiło tego Platforma Obywatelska z PSL, kiedy była w koalicji.
No, panie redaktorze, cieszylibyśmy się wszyscy, gdyby pan wreszcie choć przez moment reprezentował radio publiczne i wszystkie strony, a nie tylko jedną partię.
Słuchaczy i
mamy wrażenie, nie tylko ja, że jesteśmy w radiu PiS-owskim.
Jest pan w radiu Zielona Góra i bardzo proszę,
Cieszę się z tego. Dobrze, będę je ważył. Pan również. Chodzi o to, żebyśmy najpierw zastanowili się, kto wypracował te pieniądze, kto doprowadził do tego, że kraj zaczął się dobrze rozwijać. I to doprowadziły do tego oczywiście rządy SLD, wprowadzając nasz kraj do Unii Europejskiej. To było kontynuowane przez Platformę Obywatelską. I teraz szczęśliwie można część tych pieniędzy rozdysponować w taki sposób, aby wreszcie ludzie je odczuli. Natomiast trzeba też otwarcie powiedzieć o ogromnym, gigantycznym i rosnącym zadłużeniu wewnętrznym i zewnętrznym Polski. Ono jest gigantyczne i następne pokolenia, wiele tych pokoleń będzie musiało to spłacić.
Marek Budniak w tym momencie powinien już jakąś bombonierką do Piotra Tykwińskiego podejść i podziękować za przygotowanie gospodarki przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tak jest.
Właśnie
tak
na jest. Tę sytuację, to znaczy, którą tak mamy w tym roku.
Myślę, że przede wszystkim no nie będę się tutaj do wszystkich rzeczy odnosił, bo po prostu jest tego tutaj za dużo, pan też wątków poruszył. Generalnie powiem tylko tak, ale powiem tak, no bo jest to historyczne, o właśnie, o budżecie rozmawiam. Jest to moment historyczny. Po raz pierwszy premier rządu polskiego, rząd i przy poparciu Sejmu miał tą odwagę i przedstawił po 30 latach po prostu już ich funkcjonowania w systemie takim kapitalistycznym. I uważam, że to już jest odnotowane i to będzie odnotowane. Jeżeli państwo mówicie, że to jest mit, to w takim razie pytam, dlaczego wasi premierzy tego nie zrobili, bo to też można było się w ten sposób do historii, że tak pisać. To nie jest żaden mit. To jest po prostu jasna kalkulacja, to są wpływy i wydatki i one po prostu wyglądają tak, jak wyglądają. Jeżeli gdzieś wzrasta, to znaczy, że trzeba po prostu pozyskać więcej środków. No i stąd tak to mniej więcej wygląda. Generalnie... No
to pozyskujecie, podatki podnosicie.
Generalnie uważam, że
podatek
to jest
od małpek
wielka,
się nie podoba.
Za przedsiębiorców.
Zasługa. Jeżeli chodzi o tą 13. emeryturę, jest uruchomiony system, który sprawia, system, już do tego nie będziemy wracali, że co roku ta 13. emerytura będzie wypłacana i opowiadanie o tym, że zabiera się niepełnosprawnym jest jawnym nadużyciem, jest kłamstwem i przestańcie już to po prostu tutaj uprawiać, bo to po prostu nie wypada tak ludziom po prostu jeszcze,
ale
że
przeciwko,
on ma się czuć w ten sposób, proszę państwa, to o to chodzi, to jest strategia propagandy, że te 800 zł, czy tam 800 ileś, które wpłynie
wpłynie mu na konto, to on ma się czuć, że to jest odebrane tej osobie na wózku niepełnosprawnej, która obok niego jest.
No nie, to była dyskusja po prostu, no właśnie, skąd pochodzą te pieniądze. I...
Także historyczny moment, gratulacje. I jeżeli państwo macie poczucie więzi, że tak powiem, kontynuacji, to wam to również gratuluję.
Ale przeciwko budżetowi głosowała na przykład Konfederacja. Dlaczego? Eneasz Gawora, bardzo proszę.
Oczywiście. Po pierwsze dlatego, że ten budżet jest wzięty na kredyt, tak jak tu dobrze niektórzy koledzy mówią. Był skok na kasę z funduszu demograficznego, będzie teraz skok na kasę w OFE. To są jest bardzo dobra koniunktura gospodarcza, która już się kończy, ale jeszcze jest. I zamiast wypracować teraz, tak jak niektóre inne kraje, nadwyżkę, to skonsumowano sprytnie księgowo poprzez pewne zapisy i księgowanie już przyszłe zyski, zaksięgowano na poczet tego, ale to się nie powtórzy, bo już kolejny raz nie da się okraść OFE, kolejny raz nie da się zrobić tych samych ruchów, które teraz jednorazowo można wykonać. Natomiast wracając do 13 emerytury, to tutaj odczucia mam, powiem, ambiwalentne, dlatego że tak, z jednej strony my oczywiście jesteśmy przeciwko podnoszeniu tych świadczeń, z drugiej strony ma to swoje moralne uzasadnienie, dlatego że ponieważ rząd poprzez swoją politykę wprowadził nas, gospodarkę, w stan takiej inflacji, jakiej już dawno nie było, tak? Mamy rekordową inflację, nie mówię o tej oficjalnej, bo ta oficjalna wiadomo była, jaka będzie podana, ona nie mogła odbiegać więcej niż 1 punkt procentowy od tego celu inflacyjnego, jaki był wyznaczony w NBP, bo trzeba by było podnieść te stopy, tak?
Ale więc wie pan również,
miało, że można było zakładać, zarobki, że nie przekroczy 3,5%, tak? Natomiast to, że inflacja jest większa niż 3,5%, to doskonale wiemy, bo ona jest dużo, dużo większa i teraz każdy z nas, który jeszcze załóżmy pracuje, może pójść do szefa, wynegocjować podwyżkę, powiedzieć: szefie, ja nie będę pracował dłużej za takie pieniądze, wszystko drożeje. Emeryt jest pozbawiony tego, tak?
Ale
emeryt...
skoczyła również płaca minimalna od 1 stycznia.
Tak, tak. No i właśnie, to powoduje napędzanie tej inflacji,
do końca,
tak?
Przyszłego.
I to powoduje napędzanie tej inflacji. Wszystkie programy i tak dalej, socjalne plus podwyżki i tak dalej, to powoduje podwyższenie inflacji. Emeryci tak naprawdę zostali w ten sposób zbiednieli, tak, krótko mówiąc. No bo nawet dodrukowywanie pieniędzy, czyli rozwadnianie kapitału, też jest tak zwanym podatkiem emisyjnym, jest tak naprawdę okradaniem takim po cichu społeczeństwa. I teraz dokończę.
Ja nie zauważyłem, żeby mój tata na przykład zbiedniał.
I tylko, prostu, wie pan co, mówi. Każdy, kto miał na przykład emerytury, nie wiem, 1500-2000 zł rok temu, to dzisiaj za te 1500 czy 2000 kupi dużo mniej. No każdy panu powie, ekonomiści obliczyli, że z każdych 10 tysięcy trzymanych na lokacie w banku 250 zł jesteśmy w plecy. Z każdych 10 tysięcy 250 zł w plecy.
Ale pan powiedział o emerytach, dlatego odpowiadam jako przedstawiciel.
Więc siła nabywcza pieniądza, 100 zł emeryta ma taką samą siłę nabywczą jak 100 zł innego obywatela.
I na pewno przez pryzmat swojego...
dyskutował z panem, ponieważ wie pan, to jest skala też powiedzmy czasu, który my chcemy obliczać i podajemy
roku.
Dobrze.
No i tutaj,
wie pan, emeryci nas słuchają i na pewno przez pryzmat własnych portfeli także te informacje...
Ja tylko pół zdania. Są głównym elektoratem PiSu i trzeba sobie ich głosy też kupić, bo
tymi,
niestety...
Tymi 13 pensjami.
Podejrzewam, że PiS próbuje ratować sytuację w ten sposób.
Arkadiusz Dobrowski na koniec tego tematu, bardzo proszę.
Nie ma nic złego w wypłacaniu 13 emerytury dla emerytów, bo te emerytury dla wielu właśnie osób są głodowe. Moja mama cieszy się, że będzie miała 13 emeryturę. Jednocześnie dzięki rządom PiSu jest silniejsza, bo torbę z zakupami za 100 zł nosi jej się znacznie lżej niż na przykład rok temu.
O tym mówię.
Natomiast kwestia jest tego typu, szanowni państwo, że jak rodzi się dziecko, to rodzice generalnie dla tego dziecka planują całą przyszłość. Tak jak się wysyła to dziecko do dobrej szkoły, to rodzic po prostu ma nadzieję, że za kilka lat to dziecko dostanie dobrą pracę. Jak się wysyła na lekcje muzyki, no to rodzic ma nadzieję, że to dziecko kiedyś nauczy się grać na tym instrumencie i będzie grało w kapelach, będzie to dodatkowe źródło dochodu. Natomiast to jest takie planowanie, tak? Czyli działania, które podejmujemy teraz dla swoich dzieci, one mają zaprocentować za kilka lat. Natomiast mam wrażenie, że rządy PiS to są takie rządy na dzisiaj, tak? Ten budżet zbilansowany to jest oczywiście zabieg księgowy, tam po prostu są za pomocą sprytnych zabiegów, taką księgowość prezentowała też swojego czasu Grecja, Włochy, Islandia, Irlandia i dobrze wiemy, jak to się pokończyło. To jest tylko zabieg marketingowy, żeby wmówić Polakom, że jest tak dobrze, że po prostu jest pierwszy raz w historii budżet zbilansowany, w co osobiście nie wierzę. Oczywiście każdy, kto zna troszeczkę się na ekonomii, no to dobrze wie, że to są po prostu zabiegi księgowe. Natomiast ja jestem przerażony tym, że ta polityka, która jest właśnie prowadzona przez obecne władze, to nie jest polityka planowania, tak? To jest po prostu taka polityka gaszenia pożarów. Dzisiaj coś tutaj rzucamy, ale na dłuższą metę po prostu mam wrażenie, że nasz kraj cały czas się zadłuża i w pewnym momencie ta bańka spekulacyjna w mojej opinii pęknie.
Mimo, że w parlamencie krajowym Prawo i Sprawiedliwość jest w większości, to tutaj w tym studio jest w mniejszości, bo panów jest czterech, Marek Budniak jest
panie
jeden.
Panie redaktorze, nie jest w większości tak naprawdę, bo większość społeczeństwa nie była za PiS-em, tylko ordynacja została tak zrobiona, żeby rozmawiamy, dodać głosy im, a odjąć innym.
Ja mówię, powiedziałem o parlamencie, natomiast dlatego właśnie Marek Budniak jeszcze jedno zdanie i kończymy dzisiejszą audycję.
To znaczy tutaj, bo tam pan redaktor Wątek jakby tu pociągnął, a ja chciałem do tutaj wypowiedzi, tylko właśnie urwało mi się w tej chwili. Także no, z całym szacunkiem do tego, co państwo powiedzieliście. Oczywiście z niczym się nie zgadzam, co tu powiedzieliście. Tak, tak.
Jestem zaskoczony.
W tym wypadku tak.
Dobrze.
A już wiem, co chciałem powiedzieć.
Proszę bardzo państwa, proszę.
Ja naprawdę was proszę, wy przedstawcie swoją koncepcję na to państwo. Niech pan nie opowiada takich bzdur, bo pan powiada bzdury. PiS ma jako jedyna formacja dzisiaj pewną propozycję programową, koncepcję, która jest realizowana. Jest konkretna wizja tego państwa. Tak. Co państwo macie w tej teraz Polska, czy jak się nazywa?
Przedstawienia w tym kabarecie neonówki. Nie, zachęcam pana.
Panowie, musimy kończyć.
Bardzo
dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studiu.
Radia
Zielona Góra. Udział w audycji wzięli. Marek Budniak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo i miłej niedzieli.
Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo i życzę państwu wszystkim więcej spokoju.
Arkadiusz Dobrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Eneasz Gawora, Konfederacja. Korwinowiec dodajmy, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Tu nie ma między nami żadnych niesnasek.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Dziękuję i do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.